głos pustyni. Z obfitego źródła ojców pustyni czerpie dla nas ksiądz dr Marcin Wiśniewski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina na naszym kolejnym spotkaniu z ojcami pustyni. Przypominam o tym, że przez ostatnie audycje próbujemy wędrować krokami, które niejako wytyczyli nam ci, którzy wychodzili przed wiekami na pustynię. I dzisiaj chcemy pochylić się nad kolejnym takim krokiem, którym został nazwany po grecku apateia. Czym jest apateia? Gdybyśmy próbowali tak bardzo dosłownie wytłumaczyć znaczenie tego słowa, to byłaby to beznamiętność, taki stan panowania nad namiętnościami, poruszeniami. Myślę, że dzisiaj jest to coś, co jest ogarnięte taką wielką tęsknotą naszego serca, aby być człowiekiem takim pełnym pokoju, niewzruszonym, człowiekiem, który nie jest jak chorągiewka na wietrze, że byle jakie doświadczenie, które dzieje się wokół nas, jest w stanie nas jakoś poruszyć, zburzyć ten wewnętrzny spokój, który jest w nas. To, czemu służy wyjście na pustynię, to właśnie osiągnięcie takiego stanu apatei, czyli stanu takiej dobrze rozumianej obojętności, spokoju, niezachwiania wobec zmienności tego świata. To jest właśnie to, co kryje się za znaczeniem słowa apateia. Nie chodzi tutaj o jakąś taką apatię, o obojętność, o niewrażliwość, bo tak mogłoby być to odczytywane. I często, kiedy patrzymy dzisiaj na ludzi pustyni, którzy przez właśnie to takie formowanie na pustyni w pewnej surowości życia, w pokucie też, mogą nam się wydawać tacy mało emocjonalni, to tak naprawdę jest to złudzenie. Po prostu ludzie pustyni to są ludzie, którzy nie pozwalają, aby emocje, uczucia, jakieś poruszenia wewnętrzne kierowały ich życiem. Jakby nie potrafili nad nimi zapanować i byli niewolnikami. Czyli to wyjście na pustynię było po to, żeby zapanować nad podstawowymi pożądliwościami, które rodzą się w człowieku, zwłaszcza po grzechu pierworodnym, żeby zapanować nad uczuciami, emocjami, nie tyle, żeby je stłamsić, ale by one nie kierowały bez zgody naszego rozumu, naszej woli, naszym życiem, byśmy nie byli jak takie konie, które poniosą i których nie jest w stanie nic zatrzymać, byśmy nie byli bezwolni wobec tego, co się dzieje w naszym wnętrzu. Zrobienie takiego porządku, pozwolenie, by taki porządek został w nas uczyniony, bo jest to dar pustyni, jest to coś, co otrzymujemy wychodząc na pustynię, jest czymś fundamentalnym w życiu duchowym. Właściwie, kiedy czytamy właśnie jednego z ojców pustyni, który pozostawił nam bardzo dużo takich ważnych wypowiedzi, jeżeli chodzi o życie duchowe, mam na myśli Ewagriusza z Pontu, właściwie przy okazji mówienia o apatei, Ewagriusz nawiązuje do grzechów głównych, które są jak gdyby przeciwstawne temu stanowi apatei, beznamiętności. Jakie tutaj grzechy wymienia Ewagriusz z Pontu? Łakomstwo, złość, nieczystość, lenistwo duchowe, chciwość, próżność, smutek i pycha. A więc widzimy, że ten katalog w pewien sposób jest podobny do tego katalogu grzechów ciężkich, które mamy właśnie w teologii zachodniej. Zresztą ona czerpała z tego, co zostało wypracowane na wschodzie u ojców pustyni. Dokonało się to między innymi przez właśnie to, co uczynił w swoich pismach Jan Kasjan, mając doświadczenie właśnie spotkań z ojcami, przenosząc to doświadczenie na grunt zachodni, ale właśnie te zręby nauki o grzechu, też takie fundamenty ascezy, walki duchowej ze swoimi słabościami, z grzechami, to są rzeczy, które w sposób bardzo praktyczny zostały wypracowane przez ojców na pustyni. To, co jest takie istotne, to uświadomienie sobie, że grzech w życiu każdego z nas to nie jest coś, co przychodzi z zewnątrz. Nie tak dawno rozważaliśmy Ewangelię o tym, kiedy Pan Jezus mówił, że to z serca człowieka rodzi się wszelki grzech, pożądliwość, złość, zazdrość. W chrześcijaństwie wcale nie chodzi o to, żeby dbać tylko o zewnętrzną stronę kubka. Ta wypowiedź Pana Jezusa, ona pojawiła się w kontekście zgorszenia, które wywołało to, że uczniowie Pana Jezusa nie obmywali rytualnie rąk swoich przed tym, zanim zasiedli do posiłku, co było właśnie niezrozumiałe dla faryzeuszy, którzy uznawali, że po przyjściu z rynku, po spotkaniu z ludźmi, szczególnie po tych spotkaniach, które może wywoływały jakąś złość w sercu, jakieś zachowanie, które było złe, które było grzechem, że trzeba, zanim się siądzie do posiłku, obmyć swoje ręce, rozluźniając pięści. Pan Jezus pokazuje, że ten zewnętrzny gest, ten ryt nie zmienia tego, co jest istotą, czyli nie zmienia serca człowieka, że tak naprawdę nie chodzi o to, żeby chrześcijaństwo w naszym życiu było jakimś aktorstwem, czy jakimś takim wypracowaniem zewnętrznych postaw, do których się przymuszamy. Bo nawet jeżeli na zewnątrz udaje nam się zachować, nie wiem, spokój, taką nieporuszoność, to wcale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby była jedność pomiędzy naszym sercem, tym, co dzieje się w naszym wnętrzu na poziomie uczuć, emocji, a tym, co na zewnątrz. Czyli ja mogę powiedzieć, że rzeczywiście we mnie ukształtowało się życie chrześcijańskie wtedy, kiedy ktoś robi mi jakąś przykrość, ktoś mnie rani i ja nie tylko na zewnątrz potrafię się opanować, żeby się na niego nie zezłościć, nie chcieć zemsty, żeby na niego nie nakrzyczeć albo mu nie oddać, ale kiedy również w sercu jest spokój, kiedy w sercu jest wręcz miłość do tego człowieka, który jest moim nieprzyjacielem, kiedy ja nie daję się sprowokować, nie daję się wciągnąć w łańcuch zła, bo na tym najbardziej zależy złemu duchowi, żeby zło pociągało zło i największym zwycięstwem w naszym życiu, tego jego działania, jest sytuacja, w której ktoś czyni nam jakąś krzywdę, ktoś czyni zło, a w nas wzbudza to agresję i chęć odpowiedzi złem na zło. To jest największe zwycięstwo złego ducha i największa nasza porażka. A więc celem wyjścia na pustynię, celem życia chrześcijańskiego jest osiągnięcie takiego serca, które jest przejrzyste, jest czyste, jest wolne od takich negatywnych poruszeń, które mogą się w nim pojawić, które są jak gdyby takim fundamentem tego, co będziemy nazywali grzechem. Jeżeli my nie zareagujemy, jeżeli my nie mamy właśnie, mamy takie serce zaśmiecone tymi poruszeniami, jeżeli one są w stanie nami kierować, wtedy bardzo łatwo przeradzają się w konkretne czyny, przejawiają się w konkretne postawy, które już na zewnątrz wyrażają to, co kryje się w naszym sercu. Ale tak jak powiedziałem, jeszcze raz chcę mocno wyakcentować, że nie jest najważniejsze, nie jest celem to w chrześcijaństwie, żebyśmy na zewnątrz wypracowali jakąś postawę. Żebyśmy nie byli, tak jak Pan Jezus mówi w Ewangelii, takimi grobami pobielanymi, które pełne są właśnie śmierci, pełne są tego, co złe. Natomiast na zewnątrz są odnowione, wydaje się, że wszystko jest w porządku. To jest fałszywa droga. Droga pustyni pod tym względem jest drogą trudną, ponieważ, tak jak mówiliśmy sobie wiele razy już, na pustyni człowiek odkrywa prawdę o sobie. To, co się dzieje na pustyni, a więc pewien trud, którego doświadczamy, to, że na pustyni nie jest wygodnie, przynajmniej nie powinno być wygodnie, że jest doświadczenie właśnie jakiejś ascezy, to powoduje, że wychodzi z nas prawda o naszym sercu, że my mamy jak gdyby możliwość skonfrontować się z prawdą o samych sobie, żeby nie żyć w świecie wyobraźni o sobie, jaki to ja jestem już pobożny, jaki to jestem dobry, jak to już jestem blisko Pana Boga, tylko właściwie ogłosić mnie świętym za życia, ale żebym rzeczywiście realnie się zmierzył. I czasem właśnie Pan Bóg dopuszcza w naszym życiu takie doświadczenia, że nagle stawia na naszej drodze człowieka, stawia jakąś sytuację, która wyprowadza nas z równowagi, która obnaża, że na zewnątrz może próbowaliśmy pielęgnować jakiś spokój, próbowaliśmy pielęgnować taką fałszywą apateję, ale kiedy przyszło doświadczenie, jakiś przyszedł bodziec bardzo konkretny, to nagle się okazało, że to tylko jakiś zewnętrzny stan, który żeśmy wypracowali, jakieś trochę aktorstwo chrześcijańskie z naszej strony, oczywiście w dobrej wierze przeżywane, bo my przez wieki gdzieś tak mieliśmy wpajane jakąś taką etykę chrześcijańską, moralność, która była rozumiana jako coś, co trzeba wypracować, wystarać się własnymi siłami, a nie jako coś, co staje się darem nowego życia, które otrzymuje od Pana Boga w relacji z Nim, w spotkaniu, w wejściu w misterium zbawcze Chrystusa. Natomiast taka była świadomość u ojców. To nie było tylko jakieś ich zmaganie się, że dzięki temu, że pościli, że byli ubodzy, że mieszkali gdzieś tam w jakimś szałasie, w jakiejś lepiance, chatce, jaskini, że ten ich trud jak gdyby wypracował w nich taką postawę, to bardziej owoc tego, że ten ich trud, ta ich asceza stała się pewną przestrzenią, w której Pan Bóg mógł obdarować ich swoją łaską, właśnie taką łaską apatei, czyli wolności od pewnych poruszeń, które prowadzą do grzechu. To, co promieniuje jak gdyby z nauki ojców pustyni, to to, żeby nie demonizować jak gdyby świata naszych słabości czy naszych popędów, żeby bardziej obserwować siebie i nie chodzi o to, żeby jak gdyby człowiek zatrzymał się zupełnie w swoim funkcjonowaniu czy w korzystaniu ze świata. To będzie obecne bardzo często w innych religiach, szczególnie religiach wschodu, natomiast w chrześcijaństwie chodzi o to, żeby nie pozwolić niczemu, co dobre jest z natury, jest stworzone przez Pana Boga i dane nam na drodze do zbawienia, abyśmy z tego korzystali i ubogacali swoje życie na tym świecie, żebyśmy korzystali z tego z umiarem, a więc szukali takich proporcji korzystania ze świata, które absolutnie nie będą grzechem, które nie zniewolą naszego serca, nie uczynią nas niewolnikami żadnej rzeczywistości, która nie jest Bogiem, bo my mamy żyć dla Boga, a nie dla tego, co jest pewnym przejawem naszego ziemskiego życia. A więc wcale nie chodzi o to, żebyśmy wcale nie jedli, na przykład, tak jak tutaj jest wymienione łakomstwo, ale chodzi o to, żebyśmy z tego jedzenia korzystali na tyle, na ile jest to potrzebne, abyśmy przeżyli. Czyli nie chodzi o to, żebyśmy się objadali, czy żebyśmy stali się niewolnikami smaków, zapachów. To nie znaczy, że nie mamy w ogóle tego jeść, że teraz wszyscy powinniśmy, żeby dojść do zbawienia, pościć o chlebie i wodzie, choć ten środek, podjęcie przez jakiś czas, na przykład w swoim życiu, jeżeli zdrowie na to pozwala, postu, ono pozwala człowiekowi bardziej wyostrzyć swoje zmysły duchowe, a przede wszystkim pozwala zobaczyć, jak wiele w naszym życiu jest rzeczy niepotrzebnych, jaki jest nadmiar też pokarmu, który przyjmujemy, który często niestety się marnuje dzisiaj. Ile jest w naszym życiu takich rzeczy, które są nad wyrost, którymi my też możemy zaspokajać głody swojego serca. Zresztą wystarczy tutaj zasygnalizować problemy z anoreksją, z bulimią dzisiaj. To są gdzieś przejawy tego, że coś się dzieje w sercu człowieka, we wnętrzu człowieka. Są jakieś głody miłości, są jakieś rany, które powodują, że ten pokarm nie jest przyjmowany właśnie w takiej ilości, jakiej powinien być, czyli służącej do przeżycia, albo organizm odmawia przyjęcia pokarmu, czyli wycofuje się z tego, co ma podtrzymywać jego życie. Nie chce żyć, jak gdyby jest to forma buntu przeciwko życiu, albo objada się, szuka jakiegoś takiego zaspokojenia, porządliwości, zmysłów. Człowiek, który chce być uczniem Chrystusa, ma być wolnym, czyli nie ma być kimś, kto gardzi pokarmem tego świata, ale je tyle, ile jest potrzebne. Natomiast post pomaga z większą wdzięcznością przeżywać każdy posiłek, pomaga zobaczyć człowiekowi, że to, co otrzymuje. Chleb smakuje inaczej na pustyni. Pozwala zobaczyć, że to tak niewiele jest wielkim darem od Pana Boga, że można celebrować wraz z aniołami posiłek, który składa się z kromki chleba i wody. To jest doświadczenie pustyni. Piękne, piękne doświadczenie, które może właśnie nam towarzyszyć. Drugim, jak gdyby, grzechem głównym, o którym mówi Ewagriusz, jest złość. A więc też różne sytuacje czy osoby mogą wzbudzać w naszym sercu złość. I też apateia jest takim stanem wobec złości, w której my nie dajemy się wprowadzić w takie doświadczenie, czyli żadna sytuacja nie jest w stanie doprowadzić, zaśmiecić naszego serca. Nawet jeżeli, nie wiem, cały świat nam się zawali na głowę, jeżeli ktoś nas bardzo skrzywdzi, źle potraktuje, to my wiemy, że wszystko, co możemy stracić na tym świecie, jest przemijające i prędzej czy później to stracimy, przynajmniej w momencie śmierci. Natomiast nikt ani nic, jak mówi święty Paweł, nie jest w stanie nam odebrać tego, co najważniejsze w naszym życiu, a więc miłości Pana Boga, relacji z Panem Bogiem. To możemy odebrać sobie sami przez wejście w grzech, czy zrobienie przestrzeni w naszym sercu właśnie na złość. Nieczystość, rozumiana jako grzech przeciwko czystości takiej seksualnej. Tu znowu nie tylko chodzi o czyny, ale przede wszystkim chodzi o grzechy na poziomie serca również, z których rodzi się chęć czynu. Grzech na poziomie spojrzeń, wyobraźni. Ojcowie pustyni podejmowali dużą ascezę, jeżeli chodzi o zmysły zewnętrzne, żeby nie było zaśmiecone serce, żeby diabeł jak gdyby nie miał takiego haczyka, przez który może wejść do naszego serca. To też jest dzisiaj zapomniane. Nasz świat niestety jest nafaszerowany różnymi bodźcami, które mają oddziaływać, pobudzać, poruszać naszą seksualność, także w takim kierunku grzesznym. I my niestety się tym karmimy, nie mamy takiej zdolności do ascezy. Nam się wydaje, że będziemy w stanie zapanować nad sobą. Tutaj asceza pod tym względem ojców była czasem bardzo radykalna. Nawet do tego stopnia, że unikali kontaktu z kobietami. Nie pozwalali, by kobiety przychodziły do ich pustelni. Byli tacy ojcowie, ponieważ nawet widok kobiety po tylu latach na pustyni mógłby być wykorzystany przez złego ducha do tego, żeby gdzieś tam pojawiły się myśli o grzechu. Pojawiła się tęsknota za właśnie życiem z kobietą. Do dnia dzisiejszego właśnie taka asceza jest pielęgnowana na Półwyspie Athos, gdzie nie mają wstępu kobiety, nawet do 500 metrów do linii brzegowej półwyspu, po to, żeby właśnie mnichów nie rozpraszać, żeby nie było jakiejkolwiek przestrzeni, żeby ze swojej strony zrobić wszystko, co możliwe, by nie narażać się na grzech. Ktoś może powiedzieć, czy to jest potrzebne, czy też o to chodzi, o taką zewnętrzną ascezę. Czy to już załatwia sprawę? Przecież można nie widzieć kobiety i też, prawda, zgrzeszyć. To prawda, że tak może być. Natomiast ze swej strony robimy wszystko, co możliwe, żeby unikać okazji do grzechu. Myślę, że to jest dzisiaj rzecz zapomniana w kierownictwie duchowym, w doświadczeniu spowiedzi świętej, że my często wyznajemy nasze grzechy, ale nie rozeznajemy, jakie kroki powinniśmy podjąć po to, żeby nasze postanowienie poprawy było realne, rzeczywiste, żeby coś ono wniosło w nasze życie. Takim kolejnym grzechem, który wymienia Ewagriusz z Pontu, jest lenistwo duchowe, a więc acedia. Na ten temat Ewagriusz pisze bardzo dużo. Myślę, że tutaj trzeba by było poświęcić zupełnie osobną jakby audycję. Niektórzy acedię dzisiaj współcześnie nazywają taką formą depresji duchowej. Porównanie, jeżeli chodzi o symptomy, jest może trochę podobne, ale samo pochodzenie tego doświadczenia nie jest podobne. Tutaj chodzi bardziej o kategorię grzechu, czyli coś, w co człowiek wchodzi. Mówi się też o demonie połowy drogi, takiego zniechęcenia. Często przychodzi taki moment w naszym życiu, kiedy nie ma jakby zewnętrznych przejawów, fajerwerków działania Bożego, że przychodzi taka wątpliwość, czy ten kierunek, w którym idę, jest dobry, czy ma sens moje codzienne wstawanie na modlitwę, chodzenie do kościoła, tym bardziej, kiedy wszystko wokół mnie zdaje się iść w drugą stronę. I wtedy pojawia się taka pokusa. Ojcowie mieli taką pokusę, żeby zostawić swoje pustelnie, wrócić do świata, bo ich życie jest bez sensu. Tutaj na pustyni tracą czas. Mogliby coś więcej zrobić. To jest pokusa. Pokusa, która towarzyszyła często na pustyni, aby porzucić też swoje praktyki, aby właśnie nie być wiernym temu, co się podjęło na początku. I tutaj właśnie szczególnym lekarstwem na acedię jest wierność. Jest podejmowanie pomimo osłości, pomimo braku zadowolenia tego, co jest naszym jak gdyby sposobem życia, obowiązkiem, jest naszym związanym też ze stanem życia, w którym funkcjonujemy, czy to będzie życie kapłańskie, zakonne, małżeńskie, życie samotne, z naszym powołaniem życiowym, jaki styl, taki kierunek naszej pobożności, abyśmy właśnie w takim momencie zniechęcenia nic nie zmieniali w swoim życiu duchowym, nie uciekali, nie oparli właśnie w gorliwości. Kolejnym grzechem, który wymienia Ewagriusz, jest chciwość. Tutaj myślę, że nie trzeba dużego komentarza. Można by powiedzieć, że jest to też przede wszystkim grzech przeciwko ubóstwu. Można być ubogim zewnętrznie znowu, mieć bardzo niewiele, natomiast do tego niewiele być tak przywiązanym, że właściwie ubóstwa się nie zachowuje. I tutaj też Pan Bóg dopuszcza różne sytuacje bardzo ciekawe, że zwierzęta mogą coś zniszczyć, złodzieje przyjdą do pustelni i coś wyniosą. I teraz znowu jest ta walka o czyste serce, o to, żeby nie dać się sprowokować, nie dać się zdenerwować, bo to jest zwycięstwo złego ducha. A z drugiej strony Pan Bóg dopuszcza taką sytuację, żeby każdy, kto wychodzi na pustynię, mógł przejrzeć się w tej sytuacji jak w lustrze i zobaczyć, co tak naprawdę dzieje się w moim sercu, jeżeli z powodu tak błahej sprawy, ostatecznie w porównaniu z wiecznością i tym życiem, które otrzymujemy Pana Boga, człowiek jest w stanie pozwolić, by jego serce zostało zaśmiecone chciwością, złością, zazdrością, to znaczy, że właściwie nic nie osiągnął w życiu duchowym, że musi zaczynać od początku. Następnym grzechem, który wymienia Ewagriusz, jest próżność, czyli może takie skupienie na sobie, forma egoizmu, zajmowanie się sobą. Przed tym przede wszystkim chroni stałość podejmowania różnych obowiązków, także praca fizyczna, dobre planowanie sobie dnia, żeby nie mieć czasu właściwie na kręcenie się wokół siebie. Także czynna miłość bliźniego, troska o drugiego człowieka wyzwala bardzo mocno właśnie z takiego skupienia na sobie. Ciekawą rzeczą jest to, że pośród różnych grzechów w swoim katalogu Ewagriusz z Pontu wymienia także smutek. Ktoś może powiedzieć, jak smutek może być grzechem. Rzeczywiście jest to bardzo ciekawa sprawa, ponieważ może być w naszym życiu tak, że pielęgnowane przygnębienie, poczucie klęski, może nawet takie zwątpienie, taka niewiara w to, że coś w moim życiu może się zmienić, że Pan Bóg może mi pomóc, może mnie wyzwolić z czegoś, może być grzechem, kiedy ja właśnie podtrzymuję, zgadzam się na taki stan w moim życiu. Oczywiście tutaj inną sprawą jest rzeczywista depresja, która jest chorobą, a inną sprawą jest to, kiedy człowiek właściwie nic nie robi ze swoim życiem, także przez życie w grzechu długotrwałe dochodzi do takiej rozpaczy. Ludzie, którzy są blisko Boga, ludzie pustyni, to ludzie radości. Natomiast smutek jest zawsze jakimś przejawem działania złego ducha. Mistrzowie życia duchowego mówią, że to jest miejscem wielkiego smutku, rozpaczy. Diabeł jest smutny niesamowicie z powodu tego, że odrzucił Boga. Dlatego takie trwanie w smutku, takie też, że ktoś nie chce przyjąć radości od Pana Boga, nie chce przyjąć dobrej nowiny, woli kontemplować swoje właśnie dawne grzechy, może upadki. Nawet odkrywanie prawdy o sobie, o swojej grzeszności na pustyni nigdy nie jest takie przygnębiające, takie przytłaczające człowieka. Ono zawsze dokonuje się w perspektywie odkrywania Bożego miłosierdzia, radości z tego, że ja mogę być biedaczkiem największym, nie boję się przyznawać do swojej słabości, ale wiem, że jestem kochany przez Boga, że jestem przez Niego zbawiany. Nie prowadzi to mnie do takiego smutku. I tutaj też myślę, że takie pochylenie się nad sobą, takie kontemplowanie swoich ran, takie niewidzenie nieba w swoim życiu jest dzisiaj wielkim problemem wielu osób. Patrząc na oczy, na twarze dzisiaj ludzi, widzimy olbrzymi smutek. On jest często owocem tego, że serce nie jest przejrzyste, nie jest krystaliczne, nie jest prześwietlone przez Boże światło. Jest uwikłane w jakieś zło, w grzech, jest zraniony też. No i człowiek z tego wszystkiego nie potrafi się wyrwać. Czasem potrzebna jest nawet właśnie jakaś taka modlitwa o pomoc, żeby Pan Bóg z tego głębokiego smutku człowieka wyrwał. I w końcu pycha, która jest grzechem fundamentalnym, który jest też naśladowaniem tego, który się zbuntował jako pierwszy spośród aniołów, który chciał zająć miejsce Boga, który siebie stawia w miejscu Boga, nie liczy się z nikim. Pan Bóg staje się dla mnie tutaj tylko takim narzędziem, którym ja się posługuję. Może być tak w naszym życiu, że jest miejsce niby dla Boga w moim życiu, ale Pan Bóg staje się jakimś instrumentem do realizacji moich własnych pomysłów, zamierzeń, chęci. Przeciwieństwem pychy jest pokora. I tu nie chodzi o pokorę rozumianą jako jakieś poniżanie siebie, ale jako uznaniem właściwej prawdy o sobie. Pewną formą pychy też może być to, kiedy człowiek w sposób wolny nie potrafi przyjmować pochwał. Kiedy człowiek bardzo mocno pielęgnuje w sobie takie nadmierne poczucie, że jest nikim, że do niczego się nie nadaje, to wcale nie ma nic wspólnego właśnie z pokorą. Człowiek, który jest blisko Boga, on wie, że nawet jeżeli ma jakieś dary, to otrzymał je od Boga. Nie są jego własnością, nie są jego zasługą i jeżeli nawet właśnie ktoś zauważa te dary, jest to okazja zawsze do tego, żeby chwalić Boga, który jest ich dawcą. Według Ewagriusza z Pontu beznamiętność, miłość są integralnie związane ze sobą jako dwie strony monety. To jest bardzo ważne, ponieważ kiedy mówimy o miłości, mam na myśli także to przygotowanie do miłości chociażby małżeńskiej, czy realizowanej na jakiejkolwiek drodze powołania. Dzisiaj często są jakieś kryzysy, trudności w przeżywaniu miłości, przygotowaniu się do niej, ponieważ nasze serce nie jest wolne. Ciągle gdzieś działają w nas różne namiętności, które nami kierują i to powoduje, że niestety człowiek nie jest wtedy zdolny do prawdziwej miłości, która jest darem z samego siebie. A więc można by powiedzieć, że zanim człowiek wejdzie chociażby w związek małżeński, żeby to bycie razem nie było takim wzajemnym ranieniem siebie, czy taką wymianą trochę pasożytniczo-symbiotyczną różnych darów, które mamy w sobie, ale było rzeczywistym podarowaniem siebie, najpierw ja muszę jak gdyby powalczyć o taki minimalny stopień apatei, wolności wobec różnych popędów, poruszeń, które we mnie mogą się pojawiać, po to, by móc rzeczywiście, posiadając siebie, podarować siebie drugiej osobie. Jest to fundamentalne. Zresztą myślę, że większość właśnie dzisiaj kryzysów, sytuacji, kiedy małżeństwa się rozpadają, jest to problem, że któryś z punktów tego katalogu, o którym mówi Ewagriusz, nie jest przepracowany. Jest tutaj jakaś niedojrzałość, jest jakieś uwikłanie, jest jakieś zniewolenie, które powoduje, że człowiek nie jest zdolny do miłości, przeżywany jako dar z samego siebie. Warto sięgnąć do Ewagriusza z Pontu. Warto zastanowić się, jak to jest w naszym życiu z tą apateją, z tą wolnością i też przede wszystkim iść tą drogą, którą zapraszają nas, byśmy szli ojcowie pustyni. Wychodząc na pustynię, pozwalać Panu Bogu na to, żeby On sam obdarowywał nas takim stanem wolności, beznamiętności. Dziękuję.
Głos pustyni. Z obfitego źródła ojców pustyni. Czerpie dla nas ksiądz dr Marcin Wiśniewski.